Druga księga Samuela, piąty rozdział. Czytajmy od wiersza czwartego. Dawid miał 30 lat, gdy został królem, a królował 40 lat. W Hebronie królował nad Judą 7 lat i 6 miesięcy, a w Jeruzalemie królował 33 lata nad całym Izraelem i Judą. I wyruszył król wraz ze swoimi ludźmi do Jeruzalemu, przeciwko Jebuzejczykom mieszkającym w tej ziemi, którzy kazali powiedzieć Dawidowi: nie wejdziesz tutaj, lecz ślepi i kulawi cię przepędzą, co miało oznaczać: nie wejdzie tutaj Dawid. Dawid jednak zdobył twierdzę Syrię. Jest ona miastem Dawida. W naszym rozważaniu życia Dawida, pisanego w pierwszej i drugiej księdze Samuela, dotarliśmy do miejsca, w którym Dawid został uczyniony królem całego Izraela. Po latach tułaczki, cierpienia, zmagań, doświadczeń, przygotowywania na ten czas Dawid zasiadł na tronie. I teraz następuje kolejny etap, kolejny rozdział w jego życiu, zupełnie inny niż do tej pory. To wszystko, co do tej pory miało miejsce, było przygotowanie go do sprawowania władzy, która teraz przez Boga została powierzona w jego ręce. Te długie lata, które Dawid spędził, myślę, niejednokrotnie zastanawiając się, czy kiedykolwiek wypełni się ta Boża obietnica, nie były bezsensownymi latami, nie były straconymi latami. Nie były czasem, który po prostu był mijaniem się z celem, do którego Dawid został przeznaczony. Nic z tego. Tak jak i w naszym życiu, niejednokrotnie nam się wydaje, że już jesteśmy gotowi, że już możemy realizować cel, który Bóg położył nam na serce. Bardzo często nie jesteśmy jeszcze gotowi, tak nam się wydaje. Bardzo często jeszcze Bóg musi nas przeprowadzić przez niejedno doświadczenie, abyśmy stanęli w miejscu, gdzie rzeczywiście będziemy gotowi, by powierzona nam została większa odpowiedzialność, większa władza, większa obfitość Bożego Ducha. A więc, jeśli jesteś dzisiaj w okresie, w którym twoje serce jest niespełnione, masz jakieś marzenia, masz jakieś wyobrażenia tego, do czego Bóg ciebie powołał i przeznaczył, i widzisz ten potencjał, który Słowo Boże mówi, iż jest nasz w Jezusie Chrystusie, ale gdzieś nie widzisz realizacji tego potencjału w swoim życiu, nie poddawaj się. Nie zniechęcaj się, nie zatrzymaj się. Pozwól Bogu kontynuować swoją pracę w twoim sercu. Jeśli będziesz wierny w tym małym, które dzisiaj zostało ci powierzone, w Bożym czasie zostaniesz postawiony na czymś większym. Taka jest prosta zasada Królestwa Bożego, o której nauczał nasz Pan Jezus Chrystus. A więc Dawid zostaje w końcu królem Izraela. I pierwsze znamienne zadanie, jakiego Dawid się podjął tuż po objęciu tronu, było zdobycie twierdzy Syja, będącej częścią Jeruzalemu, które choć znajdowało się w samym centrum ziemi obiecanej, od pokoleń było w rękach Boga. To miasto już w czasach Dawida miało szczególne znaczenie, ale od tego momentu rozpoczęła się zupełnie nowa historia Jeruzalemu. Na tej górze syn Dawida, Salomon, miał wybudować świątynię, święte miejsce, w którym spoczęła Boża chwała. Jeruzalem stało się religijnym centrum Bożego ludu. I to nie tylko w okresie Starego Przymierza, ale także wnoszą swe duchowe znaczenie do Kościoła Nowego Przymierza. Oto w liście do Rzymian w 9 rozdziale, 33 wierszu apostoł Paweł, cytując proroka Izajasza, przypomina: oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia. O kim mówił? O Panu Jezusie Chrystusie. Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia. A kto w Niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Podobnie Piotr w swoim pierwszym liście, w 2 rozdziale i 6 wierszu mówi: dlatego to powiedziane jest w piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Bracia i siostry, o tym chciałbym dzisiaj rozmawiać. O tym, iż jeśli w Niego uwierzymy, jeśli w Nim do końca, niezachwianie, będziemy pokładać naszą ufność, nie zawiedziemy się. Nie zawiedziemy się, ale będziemy oglądać Jego zwycięstwo w naszym życiu. To nie znaczy, iż nasze życie będzie, jak to mówimy, usłane płatkami róż. Wielu ludzi, kiedy słyszy zwycięstwo, to od razu wyobraża sobie to wszystko, co świat prezentuje jako zwycięstwo. Życie w luksusie, życie bez trosk, zwycięskie życie. Dla wielu ten slogan kojarzy się po prostu z doświadczeniem wszystkiego, co świat ma do zaoferowania. Nie o takim zwycięstwie chcę wam mówić, bracia i siostry. Gdyż nie taka jest wierza nasza nadzieja. Chcę mówić o tej biblijnej nadziei, która nie zawodzi. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, pokazuje nam kontrast między Starym Przymierzem, które miało swą chwałę, i Nowym Przymierzem, które daleko przewyższa swą chwałą to, co przeminęło. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, czytajmy od 18 wiersza. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Tutaj mamy obraz Izraela pod górą Synaj, kiedy im zostało nadane pierwsze przymierze, zakon Boga, zakon Mojżesza. Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, będzie ukamienowane. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżący. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebiańskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, albo dosłownie zostali uczynieni doskonałymi. I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa. I do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. A więc tutaj widzimy w tym obrazie nowego przymierza górę Syjon. Nie mieszajmy jej z górą Synaj. Góra Synaj, ta, pod którą stał Mojżesz, ze swoim drogą, na którą wszedł, aby odebrać 10 przykazań. A tu mówimy o górze Syjon, o Jeruzalem. Jeruzalem było podzielone jakby na dwie części. I w Jeruzalem znajdowała się góra Syjon, na której była twierdza. Na temat duchowego, religijnego, politycznego, międzynarodowego znaczenia Jeruzalem napisano wiele opasłych dzieł, a historia tego miasta aż do naszych czasów jest naprawdę fascynująca. Jeśli tylko możecie, polecam wam poczytać o tym, co historycy mówią na temat Jeruzalem. Ile razy było oblegane, ile razy przechodziło z rąk do rąk, burzone, odbudowywane. Niesamowita historia. I do dzisiaj trwa. My jednak skupimy się jedynie na dwóch wydarzeniach, które wskazują na powód, dla którego w samym sercu ziemi darowanej Bożemu ludowi stała ta pogańska twierdza. Oto czytamy, iż Dawid zasiada na tronie i pierwszą rzeczą, którą robi, udaje się do Jeruzalem, aby przepędzić pogan, którzy tam władają, i tam postawić swój tron, i tam zbudować królewskie miasto. I tam, nie wiem, czy to już było w jego sercu, czy dopiero w przyszłości to zostało mu objawione, miała powstać świątynia. Zwróćmy się na chwilkę do Księgi Sędziów, pierwszego rozdziału. To nie jest pierwsza wzmianka o tym miejscu, ale w naszym rozważaniu tutaj do tego się ograniczymy. Księga Sędziów, pierwszy rozdział, 8 wiersz. Po śmierci Jozuego, jak wiecie, Izrael obejmował posiadanie ziemię obiecaną. Już za czasów oczywiście Jozuego w wielkiej mierze to uczynili. Czytamy tutaj w wierszu 8, iż potem walczyli synowie Judy przeciwko Jeruzalemowi. Zdobyli je, wybili mieszkańców jego ostrza mieczem, a miasto puścili z dymu. A więc wydawałoby się, że mieszkańcy Jeruzalem, dotychczasowi mieszkańcy, Jebuzyci, którzy zajmowali to miasto, zostali z niego skutecznie wypędzeni, wybici ostrzem miecza, a miasto spalone. Jeruzalem było jednak na granicy Judy z Beniaminem i formalnie zostało przydzielone plemieniu Beniamina. W wierszu 21 tego samego rozdziału czytamy, że synowie Beniamina nie wypędzili Jebuzejczyków mieszkających w Jeruzalemie. Czy nie daje wam się to dziwne, że w wierszu 8 czytamy, że synowie Judy walczyli przeciwko Jeruzalemowi, zdobyli je, wybili jego mieszkańców ostrzem miecza, miasto puścili z dymem, a wiersz 21 mówi nam, że synowie Beniamina nie wypędzili Jebuzejczyków mieszkających w Jeruzalemie. To znaczy, że jakaś część z nich uciekła z tego miasta i zadomowiła się wśród synów Beniamina. I czytamy dalej w tym samym wierszu, że Jebuzejczycy mieszkają z synami Beniamina w Jeruzalemie aż do dnia dzisiejszego. Nie wiemy dokładnie, kiedy ta księga była spisywana, ale było to wiele, wiele lat później. I do tamtego dnia, musiało to być przed czasem Dawida jeszcze spisywane na pewno, Jebuzejczycy mieszkali w Jeruzalemie razem z Beniaminami. A teraz otwórzcie 19 rozdział Księgi Sędziów. Wiele, wiele lat później. W tym 19 rozdziale mamy tę całą tragiczną historię o tym lewicie, jego konkubinie. Nie będziemy czytali całej tej historii, ale czytamy tutaj, jak wracają, jak on wraca z nią do swojego domu. I w 10 wierszu czytamy, że mąż ten nie chciał już nocować i ruszył w drogę. Tam ojciec zatrzymywał ich i chciał, żeby tam siedzieli jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień. Jak długo tylko mógł ich przetrzymywał i zawadzał. I oni powiedzieli, koniec, ruszamy. Ruszył w drogę i doszedł aż do okolic naprzeciw Jebus. To jest Jeruzalemu. A więc widzimy, że w tym okresie Jeruzalem ma już inną jeszcze nazwę. Może jest to jego stara nazwa. Ale jest to nazwa od kogo? Od Jebuzejczyków, którzy zajmowali to miasto. A więc miasto Jebuzejczyków. Doszedł aż do okolic, naprzeciw Jebus, to jest Jeruzalemu, a z nim para obliczonych osłów i jego nałożnica także. Gdy byli już przy Jebus, a dzień się bardzo nachylił, rzekł parobek do swego pana: pójdź, skręćmy do tego miasta Jebuzejczyków i w nim przenocujmy. A więc widzimy, że wiele lat później to miasto już jest miastem znowu w rękach Jebuzejczyków. Ustępstwo Beniaminitów doprowadziło do zadomowienia się Jebuzejczyków w Jeruzalemie i z czasem przejęcia nad nim całkowitej kontroli na długie lata, na setki lat. Czyż nie jest to dla nas poważne ostrzeżenie przed duchowym kompromisem i pobłażliwością wobec wszelkich nieprawości i nieczystości, które winny całkowicie zostać wypędzone z naszych serc, gdyż to obrazuje podbój Kanaanu. Tam były ludy, które praktykowały grzech, które były zanurzone w tym grzechu do tego stopnia, że już dla nich nie było pokuty, że już dla nich nie było szansy na jakąkolwiek reformację. Bóg powiedział, jedyne co trzeba z nimi zrobić, to ich całkowicie zniszczyć, wypędzić. Jakakolwiek społeczność z nimi, jakakolwiek relacja z nimi, jakiekolwiek tolerowanie ich jest zabójcze dla Bożego ludu. Dokładnie to samo Słowo Boże mówi nam na temat grzechu w naszym życiu. Grzech nie nadaje się do reformacji, nie nadaje się do poprawy, nie nadaje się do tego, żeby go po troszkę zmieniać. On po prostu musi zostać uśmiercony, musi zostać wypędzony, musi zostać wykorzeniony z naszego życia i nie ma dla niego miejsca, w najmniejszym nawet stopniu. Jeśli na to pozwolimy, podzielimy los Beniaminitów. Ten grzech się zadomowi. Ten grzech wzniesie twierdzę, która, gdy zostanie ukończona, może okazać się przyczyną naszego upadku. Jeśli tolerujesz obecność choćby jednego Jebuzejczyka w swoim sercu, możesz się spodziewać jego zaborczej chciwości, jego panoszenia się i wznoszenia w twoim sercu twierdzy, warowni, w której wróg się będzie chronił i którego wcale nie będzie łatwo stamtąd przepędzić. Tak jak obce narody tolerowane w Izraelu za czasów sędziów, co róż przejmowały kontrolę nad Bożym ludem, tak różne grzechy, jak ciernie ranią Boże dzieci, a czasami jak kajdany zniewalają je i prowadzą na zgubę. Jeśli w twoim sercu została zbudowana taka diabelska twierdza, to wiedz, że twój stan jest bardzo poważny, ale nie beznadziejny. Jest nadzieja. Chwała Bogu. Jebuzejczycy od tak dawna rządzili w Jeruzalemie, że gdy dowiedzieli się o zamiarach Dawida, by przejąć ich miasto, zamiast się przestraszyć, zamiast się przygotować, bezczelnie śmiali się i szydzili. Nie wejdziesz tutaj, lecz ślepi i kulawi cię przepędzą. Co miało oznaczać, Dawid tutaj nie wejdzie. Jesteśmy w takim miejscu, jesteśmy tak obwarowani, jesteśmy w tak bezpiecznym położeniu, że możemy postawić na murach ślepych i kulawych i Dawid nie da rady. Twierdza Syjon otoczona była z trzech stron stromymi zboczami. Wydawała się Jebuzytom miejscem nie do zdobycia. Szatan to wielki prześmiewca i szyderca. przebiegły malarz, który prezentuje nam najbardziej pesymistyczne wizje naszych przedsięwzięć. Kiedy Boży człowiek usiłuje przepędzić go z jego warowni, wtedy on próbuje zastraszyć go swoimi kłamliwymi argumentami. To się nie uda. To niemożliwe. Nie ośmieszaj się. Daj sobie spokój. Nie masz szans. Ślepi i kulawi cię przepędzą. Kiedy wiele, wiele lat później, po zburzeniu Jerozolimy przez Babilończyków, Nehemiasz podjął się jego odbudowy. Jego wrogowie podobnie kpili sobie z tego dzieła, mówiąc, choćby i zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy na ich mur kamienny, zawali go. Diabeł ma wielu popleczników, niestety nawet w Kościele. Ludzi, którzy powtarzają za nim te słowa niewiary i zniechęcenia, gdy Boży człowiek zabiera się za niszczenie diabelskich dzieł i ustanawianie Bożego Królestwa. Co jednak mówi nam na ten temat Boże Słowo? Że jesteśmy bezradni i bezsilni wobec mocy ciemności? Że mamy tolerować diabelskie panowanie pośród Bożego ludu? Przenikmy. Oto w drugim liście do Koryntian w 10 rozdziale i 3 wierszu apostoł Paweł mówi, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Bracia i siostry, czy w naszych rękach jest taki oręż, który ma moc burzenia warowni tego miejsca schronienia wroga? Czy mamy taki oręż? Apostoł Paweł miał w swoim ręku taki oręż. I mówi, my nie walczymy cielesnymi środkami. Nie liczymy na to, co możemy zrobić jako ludzie. Nie liczymy na to, jakimi środkami się możemy posługiwać, żeby dokonać dzieła Bożego, że gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, gdybyśmy mieli lepszy sprzęt, gdybyśmy mieli lepszych muzyków, gdybyśmy mieli to czy tamto, wtedy byśmy mogli coś zdziałać. Nie. Apostoł Paweł nie polegał na tych cielesnych środkach działania. Mówi, mamy lepszy oręż. Mamy oręż, który ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też, mówi, unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Czy wierzysz, bracie i siostro, że taki oręż jest dla ciebie i dla mnie dostępny? Czy są to tylko słowa? Po prostu patrzymy na tę twierdzę, jak tych 10 wysłańców, gdy przyszli do granic ziemi obiecanej. I mówimy, człowieku, tam są olbrzymi. Oni mają takie mury do nieba. Tego się nie da zmienić. Tego się nie da zdobyć. To jest po prostu nie do przejścia. Bracie, ty po prostu nie wiesz, jaka jest moja sytuacja. Ty nie wiesz, jaki ja mam problem. Ty nie masz pojęcia, przez co ja przechodzę. Mam taką twierdzę. Mam takiego wroga, który jest tak obwarowany i ma takie mury i ma taką siłę, że ja nic nie mogę zrobić. I nikt nic nie może. Nikt mi nie może pomóc. Ileż razy słyszeliśmy podobne słowa. Może inaczej sformułowane. Może ubrane troszkę bardziej w elegancki sposób, ale tak naprawdę o to samo chodziło. Że z tym grzechem, z tym problemem, z tą sytuacją nie da się nic zrobić. I po ludzku rzecz biorąc, faktycznie nie da się nic zrobić. Jeśli patrzymy tylko naszymi cielesnymi oczyma, jeśli tylko patrzymy na własne siły, jeśli patrzymy tylko na nasze możliwości, może naszą przeszłość i to, co nam się udało dokonać, to wiele z tych sytuacji jest nie do przejścia, nie do pokonania. Ale apostoł Paweł mówi nam, że my nie walczymy cielesnymi środkami. Mamy oręż, który ma moc burzenia warowi. I diabeł, jeśli tylko mu na to pozwolimy, a niestety czasami pozwalamy, szybciutko buduje swoją warowę. Szybciutko stawia swoją twierdzę, choćby w sercu Bożej Ziemi. Ale bracie i siostro, musisz teraz żyć pod Jego panowaniem. Nie możesz. Nie możesz na to pozwolić, żeby teraz wróg w tej twierdzy siedział w Twoim życiu i niszczył Cię. Mamy oręcz, który ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. I nim unicestwiamy złe myśli, złe zamysły, wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. I zmuszamy wszelką myśl, wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. W liście do Efezjan w 6 rozdziale apostoł Paweł w 10 wierszu mówi: w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej Jego mocy. Co mamy robić? Mamy się umacniać w Panu i w Jego potężnej mocy. Mówi: przywdziejcie całą zbroję Bożą. Ostatnio mówiliśmy o tym, jak to szatan został obdarty ze swojej zbroi. Jak na krzyżu Jezus Chrystus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i triumfując wystawił je na pokaz. A do nas Słowo Boże mówi: wy przywdziejcie na siebie całą zbroję. To jaka jest zbroja? Boża zbroja. To nie jest cielesna zbroja. To nie są te rzeczy, które my możemy sami z siebie, czy jacyś ludzie nam mogą dać. Ale mówi: zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. To znaczy, że diabeł nie rezygnuje z Bożego ludu. Nie wycofuje się. Ale jeśli nie może w otwarty sposób panować w naszym życiu, to będzie zastawiony na nas pułapki, zasadzki. Znienacka będzie nas atakował. Tam, gdzie się nie spodziewamy, gdzie myślimy, że jesteśmy mocni, gdzie nie spodziewamy się, że coś nam grozi. On tam szykuje na nas zasadzkę, szykuje na nas pułapkę, żeby nas znowu związać, żeby znowu się dostać do nas, żeby jakąś swoją warownię postawić w naszych sercach, żeby nas czymś uwieść, żeby nas czymś ogłupić, żeby odwieść nas od posłuszeństwa Chrystusowi. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać. To znaczy, że jeśli się nie przyodziejemy tą zbroję, to co? To się nie ostaniemy. Jeżeli nie będziemy w tej pozycji gotowości, jeśli będziemy jak ci Jebuzejczycy, jeśli my jesteśmy bezpieczni, nic nam nie grozi, wow, już tacy jesteśmy mądrzy, już tacy dojrzali, już mamy tyle doświadczenia, nie wiemy, jak rychło nadejdzie nasza zagłada. Nie, mamy być gotowi. Mamy ciągle zachowywać gotowość. Wiedzieć, że szatan nie śpi, nie próżnuje, ale przygotowuje swoje zasady. Dlatego musimy być przyodziani w zbroję Bożą. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, Paweł dalej pisze, nie z człowiekiem. O, to wtedy byśmy stali równy z równym. Nie, mówi, toczymy bój z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebiańskich. Bracia i siostry, to jest rzeczywistość. To nie jest jakaś religijna bajka. Czy chcesz, czy nie chcesz, jesteś osaczony przez tłum istot, które cię nienawidzą, które nienawidzą Boga i nienawidzą Jego stworzenia, które są wrogami Bożymi, którzy robią wszystko, żeby wszelkie dzieła Boże zniweczyć, zniszczyć. To nie jest opcja, że okej, jak chcesz, to się zapisujesz do Bożej armii, jak chcesz, to wstępujesz w szeregi Boga żywego i podejmujesz walkę. Jak nie, no to jesteś rezerwistą, żyjesz sobie tam gdzieś na peryferiach i nie masz do czynienia z szatanem. Nie. Paweł mówi: toczymy bój z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności. Jest Bóg na niebie, jest szatan i są jego diabelskie zastępy. Zastępy ciemności, moce, zwierzchności, władcy, którzy chcą zrobić wszystko, żeby ciebie zniszczyć. Które zrobią wszystko, żeby się do Ciebie dobrać, żeby zrzucić Chrystusa z tronu Twojego serca i tam postawić warownię diabelską. Rzadko o tym mówimy, ale wiemy, że nie możemy o tym zapomnieć. Nie możemy o tym zapomnieć. Wychwalamy Chrystusa i Jego zbawienie. Na nim się koncentrujemy i tak winniśmy czynić. Ale nie zapominajmy, że to czynimy, że mamy realnego wroga, intymnego wroga, przebiegłego wroga, który jest jak lew rozwścieczony. Dlatego apostoł Paweł mówi: umacniajcie się w Panu i w potężnej Jego mocy. Przywdziejcie całą zbroję Bożą. Wiersz 13 mówi: weźcie całą zbroję Bożą, powtarzam, całą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się, nie zostać powaleni, nie zostać pokonani, nie zostać wciągnięci w pułapkę, w zasadzkę, zniewoleni. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdy, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, obuwszy nogi, by być gotowym do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary. Wiary! Wierzcie w Boga! Wierzcie w Słowo Boże, w Boże obietnice, w Bożą moc, w Boże możliwości. Musimy być ludźmi wiary, którzy trzymają się Boga, chociaż Go nie widzimy, tak jakbyśmy Go widzieli. Tego wszystkiego, co On powiedział. Karmić się tym. Trwać w tym. Żyć w tym. Weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Te wszystkie jego kłamstwa, te wszystkie jego oszczerstwa, te wszystkie myśli, że tak już będzie, że się nic nie zmieni, że jesteś przegrany, że nie potrafisz, że nie dasz rady, że się załamiesz, że odejdziesz. Te wszystkie jego kłamstwa, te wszystkie jego oszczerstwa, te wszystkie jego drwiny i kpiny z ciebie, że możesz sobie budować, a skocz na to listy, to się zawali, co ty robisz. Ślepi i chromi cię przepędu. Nie dasz rady. Daj sobie spokój. On nieustannie ciska na nas swoimi pociskami. Tak jak Bóg mówi, jak dzisiaj słyszeliśmy z psalmu, słowa pokoju, słowa o życiu. Bóg przemawia do nas, bracia i siostry, dzień i noc. On nie jest Bogiem, który milczy. Nie jest jak te głazy, nie jest jak te puste obrazy, które nie mogą mówić, ale jest Bogiem, który mówi do swojego ludu, który przemawia do naszych serc, który ma myśli i słowa pokoju, o życiu, o obfitości. Jest wróg, który temu wszystkiemu zaprzecza, który kwestionuje to, co Bóg mówi. Czy Bóg naprawdę tak powiedział? Czy naprawdę tak Bóg powiedział? Próbuje ci to wykręcić, próbuje ci to zabrać, wykraść to z serca. Próbuje ci tam włożyć swoje myśli. I cię pognębić. I cię wprowadzić w depresję. Odebrać ci pokój i radość i życie, które Chrystus ci darował. Nieustannie ciska w ciebie. Swoimi pociskami potrzebujesz wiary, by się ochronić, by się odeprzeć tej ataki, by zwyciężyć, bo potrzebujesz tego oręża Bożego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie, i tak bądźcie czujni. Z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Czy czynisz to, bracie i siostry? Czy to jest Twoje i moje życie? Życie w prawdzie, życie w wierze, życie w gotowości, by dzielić się Ewangelią? Życie w modlitwie, oczekiwanie na Bożą łaskę, na Bożą siłę, na Bożą zdolność, by stawić czoła przeciwnikowi, by zwyciężyć ten świat. Czy przyzwyczailiśmy się, pogodziliśmy się z tym, że jacyś niebuzyci mają swoją twierdzę w naszym życiu? Że jesteśmy w jakiejś mierze skopani i przegrani, po prostu z tym się nic nie da zrobić. Tak już musi być, to musimy zostawić. Niektórzy nawet pobożnie nazywają to swoim krzyżem. Bracia i siostry, nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli, bo wiem, że jest to temat ściski. Łatwo tutaj pójść w jakąś skrajność, mówiąc o tych rzeczach. Nie chcę powiedzieć, że, tak jak jeszcze raz to powtarzam, co powiedziałem wcześniej, że życie w wierze, życie w ufności, życie w zwycięstwie, to jest życie bez problemów, bez łez, bez cierpienia, bez zmagań. Nie o tym mówię. To wszystko jest naszym doczesnym udziałem, bracia i siostry. Jeszcze Bóg nie otarł łez z naszych oczu. Jeszcze nie ominęła nas wieczna radość. Czekamy na ten dzień. Czekamy. Teraz zdychamy obciążeni. Ale bracia i siostry, w Chrystusie darowane nam jest zwycięstwo. Nie jesteśmy przegrani. Nie jesteśmy na pozycji tych, którzy mieliby żyć skopani przez diabła. Ale w tym wszystkim, w tych wszystkich uciskach, w tych wszystkich kłopotach, w tych wszystkich doświadczeniach apostoł Paweł mówi, jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Jeśli Chrystus jest w naszych sercach, jeśli On panuje w nas, jeśli rzeczywiście jesteśmy przyodziani w tą zbroję Bożą, wtedy możemy zwyciężać, wtedy możemy się ostać. Wtedy możemy dokonać wszystkiego, do czego Bóg nas przeznaczył i ostać. W pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, 4 wierszu, czytamy, że wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Czyż nie są to chwalebne słowa, bracia i siostry? Mam nadzieję, że w sercach mówicie aleluja, chwała Bogu. Wszystko, co narodziło się z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. W 2 liście do Koryntian, gdzie Paweł opisuje, jest to taki jego najbardziej osobisty list, który opisuje swoje zmagania, opisuje swoje troski, opisuje swoje problemy. Otwiera swoje serce przed Koryntianami. Pokazuje siebie takim, jakim jest, człowiekiem z gliny. Mówi, mamy ten skarb, ale w naczyniach glinianych. Jesteśmy normalnymi, słabymi ludźmi. Nie jesteśmy tytanami, nie jesteśmy ludźmi z żelaza, nie jesteśmy jakimiś nadludźmi. Jesteśmy ludźmi, słabymi. I mamy, mówi, wiele trosk, mamy wiele doświadczeń, mamy wiele trudnych sytuacji, w których nieraz zwątpimy o naszym życiu nawet. Ale mówi, Bogu niech będą dzięki, 2 rozdział, 14 wiersz. Mówi, Bogu niech będą dzięki, który daje nam zawsze zwycięstwo. Zawsze. Nie czasami, nie od czasu do czasu. Ale mówi, Bóg daje nam zawsze zwycięstwo w Chrystusie. Bracia i siostro, to jest dobra mówienia. Bóg daje tobie i mi zawsze zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Jeśli usłyszymy Jego głos, jeśli poddamy się, jeśli uniżymy się przy, jeśli przyjmiemy Jego wolę, to mamy pewne zwycięstwo. Pewne zwycięstwo. Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wolność poznania Bożego po całej ziemi, kiedy chrześcijanie prowadzą zwycięskie życie. Niekoniecznie, kiedy są bogaci, kiedy są zdrowi, kiedy wszystko im się dobrze układa, ale kiedy prowadzą zwycięskie życie w Chrystusie, kiedy pokonują szatana w swoim życiu, kiedy pokonują grzech, kiedy pokonują świat, wtedy wolność poznania Bożego rozchodzi się po całym ziemi. Kiedy chodzimy w Chrystusie, jesteśmy jak ta otwarta Biblia. Wiecie, ludzie nie wezmą. Wielu z nich nigdy nie przeczyta tej księgi, ale oni powinni przeczytać tą księgę, patrząc na nasze życie. To my dzisiaj jesteśmy Biblią, chodzącą Biblią. To nasze życie, to nasze słowa, nasz stosunek do ludzi, nasz stosunek do szatana, nasz stosunek do świata, nasz stosunek do grzechu. To powinno mówić dokładnie to samo, co tu jest napisane, tak czy nie? Wolność poznania Bożego może rozchodzić się po całej ziemi bez ich zaglądania do tej księgi. Oczywiście, dałby Bóg, żeby w końcu zaczęli zaglądać, czyli czytać i usłyszeć od samego Boga, jak to jest. Ale ty i ja jesteśmy powołani na to, bracia i siostry, aby przez nas wolność poznania Bożego rozchodziła się po tej ziemi, gdy prowadzimy zwycięskie życie w Jezusie Chrystusie. By nie dajemy się powalić przeciwnikowi, by nie zaczynamy jak ten świat narzekać, że jest nam źle, że nie dajemy rady, że to, że tamto, tylko mówimy, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. I to nie chodzi o to, żeby to powiedzieć, wiecie, bo to można tak powiedzieć bez wiary, bez sensu. To nie chodzi o to, żeby teraz jakąś magiczną formułkę w naszych ust wyszła, pozytywnego wyznania, za którą nie stoi nasze serce, ani przekonanie, ani wiara, ani miłość do Boga, nic. Po prostu paplanie kowate. To nie o to chodzi. Ja słyszałem wielu takich głupich paplaczy. Paplali, paplali, paplali. Ty nic nie mieli, żyli. Dalej tkwili w swoich lęsach. Nie o czymś takim, chłopaka. Nie chodzi o to, żeby stwarzać jakiś pozór czegoś, czego nie ma w naszym życiu. Nie chodzi o to, żeby teraz mówić dobrze, kiedy jest źle. Nie chodzi o to, żeby teraz mówić, Bóg jest wielki, kiedy tak naprawdę w naszym życiu go w ogóle nie widać. Nie o to chodzi. Żebyśmy stwarzali jakiś pozór zwycięstwa. Ale żebyśmy pośród nawet naszych klęsk, nawet naszych upadków, nawet naszych braków trzymali się Chrystusa i lgnęli do Niego, wyznawali to wszystko. I w tym jest nasze zwycięstwo. Wiesz, bracie i siostro, kiedy przyznajesz się do swojego grzechu, kiedy pokutujesz do swojego upadku, Bóg odnosi wielkie zwycięstwo. I w ten sposób, przyznając się do swojej słabości, szczerze mówiąc, jak jest, nie udając, nie ukrywając, nie mówiąc, że jesteś lepszy niż jesteś, nie próbując zrobić na kimś wrażenia, ale będąc właśnie prawdziwym, chodząc w prawdzie, taki jak jesteś, przez to roznosi się wolność poznania Bożego. Nie przez plastikowych chrześcijan, którzy pomachają jakimiś sztandarami, na których są wielkie hasła, wielkich krzyści, tego nie ma. Bracia i siostry, chodzi o to, żebyśmy byli autentyczni, żebyśmy wiedzieli, że tak, my jesteśmy słabi, że w nas, w naszych ciałach, mieszka nic dobrego, ale mamy skarb, mamy Chrystusa Pana, który zwyciężył i który jest naszym zwycięstwem, który przyobleka nas w swoją moc, moc, która Jego wzbudziła z martwych, tą samą moc udziela i nam przez Ducha Świętego, abyśmy prowadzili zwycięstwo życia, aby grzech nad nami nie panował, abyśmy nie szli za modłą tego świata, abyśmy nie zachwycali się tym światem, ale zachwycali się Bogiem, abyśmy miłowali Boga, abyśmy miłowali brata i siostrę, abyśmy mieli w sercach miłość do tego świata, jaką Bóg ma do tego świata. Miłość, by ich zbawić, by ich ratować, nie żeby się z nimi sprzymierzać, nie żeby korzystać z tego, co nam oferują. Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Sprawia, że przez nas rozchodzi się wolność poznania Bożego po całej ziemi i po Kaszubskiej, dałby Bóg, żeby też się rozchodziła. Jakąkolwiek potężną twierdzę diabeł by nie zbudował, w Jezusie Chrystusie jest moc zburzenia tej twierdzy, wypędzenia szatańskiej mocy i ustanowienia Królestwa Bożego. Nie zapominajmy o tym. Pamiętajmy na słowa, które Pan Jezus skierował do swoich uczniów. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach. Myślicie, że Pan Jezus chce, żebyśmy tutaj w kościele przynieśli kosz węży i skorpionów i skakali po nich, jak to niektórzy czynią? Oczywiście, że nie. Mamy tutaj obraz tej szatańskiej mocy, która jest jak moc węża, który chce ukąsić, jak skorpiona, który chce cię zabić. I mówi, oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. A nic wam nie zaszkodzi. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Nic wam nie zaszkodzi. Szatan może se chodzić, może se ryczeć. Jeśli masz tę moc, jeśli masz ten oręż, jeśli jesteś przyodziany w tę zbroję Bożą, jeśli trwasz w Chrystusie, nic wam nie zaszkodzi. O, może cię nieraz kopnąć, może cię powalić, ale nigdy cię nie pokona. Sprawiedliwy 7 razy się potknął, ale Pan go za każdym razem podniesie. Nic wam nie zaszkodzi. Nie daj się zastraszyć diabłu, ale poddaj się Bogu. Przeciwstaw się diabłu, a ucieknie od ciebie. List Jakuba, 4, 7 wiersz. Tego potrzebujemy, bracia, poddać się Bogu. Poddać się Bogu. A kiedy poddamy się Bogu, On da nam moc, by przeciwstawić się diabłu. A wtedy diabeł ma tylko jedną drogę. Uciekać jak najdalej od nas. Tak jak uciekał od Chrystusa. Kiedy Jego moc działa w naszym życiu, kiedy przyodziani jesteśmy w Jego zbroję, a On rozbrojony, obdarty ze swojej zbroi, cóż On może nam z nami zrobić? Cóż nam może wskórać? Nic nam nie zaszkodzi. Możemy śmiało stawić mu czoła i ucieknie od nas. Dawid, jak czytamy w wierszu 7, 5 rozdziału, zdobył jednak. Oni mówili, o, ślepi, nie chroni cię, a wiersz 7 krótko mówi, Dawid jednak zdobył. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon. Jest ona miastem Dawida. Oby Bóg wzmacniał naszą wiarę i w mocy Ducha Świętego prowadził każdego z nas, każdego, w niweczeniu diabelskich dzieł i budowania Bożego Królestwa, pokoju, radości, i sprawiedliwość. Pan Jezus Chrystus, dokonawszy wiecznego odkupienia, usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Czy to oznacza Jego bezczynność? Czy to, że Chrystus usiadł po prawicy tronu Bożego, oznacza, że On już nic nie robi? Nie. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział i 25 wiersz mówi nam, że On musi królować. Jak długo? Aż dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Taki jest koniec, bracia i siostry. Chrystus panuje i króluje. Może tego dzisiaj nie widzimy. Wiele rzeczy w naszych oczu są zasłonięte, ale prawda jest taka, że On jest na swoim tronie. I będzie tak długo królować, aż położy wszystkich swoich nieprzyjaciół pod swoje stopy. W jaki sposób On dzisiaj panuje? W jaki sposób On panuje? Przez swój Kościół, przez swój lud. Myśmy Jego ciało, o głowę naszą. To ziemskie życie, śmierć, zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa to fundament, na którym dzisiaj budowane jest Jego Królestwo w mocy. W objawieniu drugim i trzecim rozdziale widzimy Pana Kościoła, który trzyma siedem gwiazd swojej prawicy, który przechadza się pośród siedmiu złotych świeczników, który karci, napomina i działa pośród swojego ludu. Po swoim chwalebnym zmartwychwstaniu Pan Jezus przez 40 dni objawiał się swoim wybranym uczniom jako żyjącym, panujący i zapowiadał swoją obecność w życiu i historii tych wszystkich, którzy mieli Go naśladować. Oto w Ewangelii Mateusza powiedział: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Wierzysz to, bracie i siostry? Że Chrystus ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Nie tylko na niebie, ale i na ziemi. Na niebie i na ziemi. Pan Jezus mówi: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami. Ja jestem z wami. Jezus jest z nami w swoim świętym duchu. Tak jak Ojciec i Syn są jedno, tak Syn i Duch są jedno. I kiedy Duch Boży przebywa wśród nas, Duch Boga przebywa wśród nas, Duch Jezusa Chrystusa przebywa wśród nas, Jezus jest obecny pośród nas, w swoim Duchu Świętym. Jezus mówi: oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jeszcze nie było końca świata. Amen? A więc ten czas jeszcze trwa, tak? To, co Jezus to powiedział, jest prawdą dla ciebie i dla mnie, bracie i siostro. Pan Jezus mówi: jestem z wami aż do skończenia świata, do samego końca. Jezus jest ze swoimi uczniami. W Ewangelii Marka czytamy, że oni poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał. I Pan potwierdzał ich słowo znakami, które Mu towarzyszyły. Bracia i siostry, tego oczekujmy. O to się módlmy. Nie rezygnujmy. Nie poddawajmy się. Nie gódźmy się z jakąkolwiek inną formą Ewangelii. Inną formą Bożego Królestwa. Może jeszcze dzisiaj jesteśmy w tym okresie przygotowania. Może wielu z nas. Bóg jeden to wie. To, co jest pewne, to jest to, że Chrystus zwycięży. To, co jest pewne, Jego moc jest dla ciebie i dla mnie. Nie musisz robić wielkich rzeczy. Po prostu uniż się przed Bogiem. Po prostu poddaj się Bogu. Nie musisz się bać tego świata. Nie musisz się bać szatana. Nie musisz się lękać grzechu. Nie musisz się lękać, że upadniesz, że zmarnujesz swoje życie. Poddaj się Bogu. Poddaj się Bogu. I walcz. Nie spocznij, póki nie zniszczysz wszelkiego zalążka diabelskiego w swoim własnym życiu i wokół siebie. Wszędzie tam, gdzie możesz. Zniszczyć jakieś dzieło diabelskie i ustanowić Królestwo Boże. Walcz. Nie ustawaj. Nie kładź się. Nie odpoczywaj. Nie mów, że musisz odpocząć, że musisz się zrelaksować, że musisz teraz troszeczkę odstawić to Królestwo Boże na bok i zająć się troszkę tym światem. Robisz wielki błąd, zdejmując z siebie zbroję Bożą, choćby na chwilę, bo szatan tylko na to czeka. Tylko na to czeka, żeby do ciebie wtargnąć, żeby na nowo swoje diabelskie dzieło w tobie wydawać. Nie posłuchaj mi na to. Ale toczmy dobry bój, abyśmy za apostołem Pawłem kresu naszego życia mogli powiedzieć: dobry bój bojowany, wiarę zachowaną. A teraz czeka mnie wieniec żywota, który obiecał Panu nie tylko mi, ale wszystkim, którzy miłowali Jego przyjście. Amen. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Panie, modlimy się, aby Twe słowo pracowało w naszych sercach, by ustrzec nas od prowadzenia byle jakiego życia, by ustrzec nas przed pobłażaniem jakiemukolwiek grzechowi, jakiejkolwiek nieprawości, by ustrzec nas przed pozwoleniem wrogowi wybudować w naszym życiu jakąś warownię, jakąś twierdzę, z której będzie szydził i niszczył nasze życie. Panie, ta historia jest jedną z wielu historii w Twoim Słowie, które pokazuje nam, iż mimo szyderstw, mimo potężnej mocy wroga, kiedy przykładamy rękę do Twojego dzieła, kiedy Ty kogoś powołujesz i stajesz za nim, żadna siła wroga, choćby przeważająca, nie może się ostać. Tak jak Gedeon z tą garstką był w stanie pokonać tłumy, tak jak Jozue, maszerując wokół Jerycha, oglądał jego upadek, jego potężnych murów, tak jak wielu innych sędziów i proroków i Bożych Twych mężów oglądało Twoje cudowne zwycięstwa, oglądały Twoje cudowne dzieła, tak i my dzisiaj, Panie, jesteśmy powołani, aby być częścią Twojego dzieła na tej ziemi. I zachowaj nas, Panie, przed takim letnim chrześcijaństwem. Zachowaj nas, Panie, przed pogodzeniem się z jakąś miernością, z jakąś połowicznością, z jakąś płcizną, z czymkolwiek, co odstaje od tego modelu, który oglądamy w Twym Słowie. Twojego panowania, Twojego zwycięstwa, Twojej chwały. Prosimy, działaj w naszych sercach. Pomóż nam trwać w wierze, umacniać się w Tobie i w potężnej Twojej mocy, w gotowości żyć nieustannie przyodziany w Twą zbroję i zwyciężać złego i budować Twoje królestwo. Dopomóż nam, prosimy. Amen.